Witam Państwa, Lech Pilarski. W przyszłym tygodniu Kongres Historyków w Białymstoku, 21. Ważne wydarzenie dla środowiska historycznego Białegostoku, ale także podejrzewam ogólnopolskiego, dlatego że wiele rzeczy się dzieje, wiele nowych pytań się pojawia, wiele nowych odpowiedzi poszukujemy, a to ze względu na zmieniającą się sytuację międzynarodową. O kongresie właśnie, a także o Polskim Towarzystwie Historycznym będę rozmawiał z profesorem Cezarym Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku, szefem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Historyków, ale także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Witam pana profesora.
Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Dzień dobry państwu.
Po 5 latach kolejny kongres, bo to tak mniej więcej cyklicznie się odbywa. No, prawie 150 lat historii na karku i ciągle o czymś trzeba nowym rozmawiać, a z drugiej strony podważać i mity, podważać i różnorodne opinie przeważające w środowisku, które po prostu po otwarciu archiwów, po zmieniającej się sytuacji trochę inaczej wyglądają, inaczej na nie musimy spojrzeć. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tego rodzaju poglądem.
Panie redaktorze, na tym polega urok badań historycznych, że każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy rok przynosi nam dostęp do nowych archiwaliów. Pojawiają się nowe pytania badawcze, choć dla historyków na pewno fakt zamknięcia archiwów białoruskich, zwłaszcza Grodzińskiego, czy dostępu do archiwów Federacji Rosyjskiej, no jest bardzo nieprzyjemny, gdyż zamyka nam i utrudnia badania, zwłaszcza te porównawcze, nazwijmy to umownie, na kierunku wschodnim. Natomiast co do zjazdu, tak, pierwszy był w roku 1880 w Krakowie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pojawiła się idea, żeby Towarzystwo Historyczne, które zostało założone we Lwowie, które miało właśnie inicjować badanie wówczas w końcu XIX wieku, żeby przybrało formę ogólnopolską. To był postulat znakomitego historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Władysława Konopczyńskiego. No i w 1924 roku Towarzystwo Historyczne zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Historyczne, a rok później też zapadła decyzja, że zjazdy będą odbywały się w cyklu 5-letnim. Nasza formuła zjazdu jest troszeczkę inna, to chcę od razu wyraźnie powiedzieć. Ten ostatni, zwłaszcza zjazd lubelski w 2019 roku, on niejako zamykał pewien okres w działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego podsumowania. To było próba takiego krytycznego spojrzenia na dorobek zarówno tych kilkunastu lat po odzyskaniu, po przemianach politycznych, ale jeszcze w większym stopniu próba spojrzenia na historiografię tą PRL-owską, nazwijmy, taka próba rozliczenia się. Było ich jeszcze wcześniej, była taka konferencja w Jadwisinie na początku 21 roku, była duża konferencja w Krakowie z okazji rocznicy Jana Długosza. Myśmy doszli do wniosku, że koniec już takiego troszkę spojrzenia. Chcieliśmy zobaczyć przede wszystkim, co jest na aktualnych biurkach badawczych, jakie są aktualne tematy, problemy, które funkcjonują w środowisku. I żeby jeszcze było może dokładniej, otóż przyjęliśmy taką zasadę, dla mnie bardzo blisko i w ogóle dla Polskiego Towarzystwa Historycznego, że nie próbujemy odgórnie zadekretować, czym się mają koledzy interesować. Przyjęliśmy taki model, że 6 tematów zaproponujemy właśnie poprzez prezydium Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ich cecha była taka, że po prostu wydyskutowaliśmy, na przykład właśnie ludzie starzy i starość, ale taka druga cecha tych 6 wielkich tematów, że one idą od średniowiecza po XX wiek. No starość jest tutaj takim dobrym przykładem. My nic nie wiemy o ludziach, pozycji, problemie, położeniu, znaczeniu ludzi starych w średniowieczu, we wczesnej nowożytności, w XIX wieku. Oczywiście te badania właśnie dopiero niedawno się rozpoczęły. Tym bardziej jest ciekawe są rezultaty. Ale z kolei na kolejne panele problemowe zaproponowaliśmy konkurs. Wyszliśmy do koleżanek w Krakowie, w Poznaniu, żeby oni zaproponowali, co ich zdaniem może być istotne. Warunek był tylko taki jeden, żeby to były propozycje, które łączą przynajmniej badania z dwóch, z trzech ośrodków, a żeby jeszcze w większym stopniu zjazd był taką okazją do poznania się. Bo oczywiście pan redaktor wie, szanowni słuchacze też wiedzą, że oczywiście jeździmy na konferencje, współpracujemy, ale czym innym jest taki okazjonalny udział na konferencji raz na kilka czy kilkanaście lat, czym innym próba właśnie takiego popatrzenia. Dlatego, że propozycji dostaliśmy 35 paneli problemowych. Zarząd główny uznał, że 20 jest najbardziej interesujących i przyjął. No i oczywiście otrzymaliśmy też subwencję z ministerstwa i mogliśmy zaproponować koleżankom, kolegom pewne środki finansowe na kontynuację badań, na zakupienie literatury, także międzynarodowej.
Dostępu do archiwów.
Dostępu do archiwów, tak. Kosztuje. Oczywiście płaciliśmy za kserokopie, były w tym normalne delegacje. Także to pozwoliło, że powstały niejako 26 małych, takich bym powiedział, grup nawet badawczych, a rezultat będzie przedstawiany na zjeździe w Białymstoku.
Polskie Towarzystwo Historyków. To ilu członków ma i ilu w ogóle jest historyków w Polsce? Bo przecież mamy i regionalistów, ludzi niezwiązanych z uczelniami, z instytucjami badawczymi. Sobie gdzieś tam funkcjonują, chodzą po archiwach, zaglądają do ksiąg parafialnych na przykład i co jakiś czas powstają pozycje, które obrazują czy opisują historię danej miejscowości, danego regionu.
Tak, to co pan redaktor zaczyna od końca, to co pan redaktor powiedział jest mi szczególnie bliskie. Ponad chyba 140 prac magisterskich powstało na moim seminarium i przede wszystkim to są prace dotyczące Podlasia, dotyczące parafii, ale też chociażby dotyczące, to troszkę pokłosie mojej współpracy i pracy w Instytucie Pamięci Narodowej o funkcjonowaniu chociażby powiatowych urzędów bezpieczeństwa w Augustowie, w Suwałkach. Jedna z prac magisterskich nawet doczekała się wyróżnienia przez Instytut Pamięci Narodowej, przez jury tego instytutu. Panie redaktorze, nie podejmuję się odpowiedzieć na pytanie, ilu jest historyków. Ja wiem, że chyba z 3000 myśmy wypuścili absolwentów przez ponad 45 lat pracy. Członków takich oficjalnych, zarejestrowanych Polskiego Towarzystwa Historycznego, ale to przecież, tak powiem, tylko ci, ja bym powiedział, to jest ten aktyw, który chce uczestniczyć, jest około 4000. Mogę też odpowiedzieć z drugiej strony, że jako członek Rady Doskonałości Naukowej mieliśmy ostatnie posiedzenie w czwartek, a więc po filologach byliśmy tym drugą grupą, która procedowała sprawy habilitacji i profesur. Jest dużo, potężne jest środowisko. Oczywiście myślę, że to środowisko uniwersyteckie, instytutów panowskich, to jest grupa gdzieś około 1000 osób, no ale to są już właśnie ze stopniami doktorów.
To jest ta elita.
Ta elita, tak nazwijmy to.
Tyle może o Towarzystwie Historycznym, ale próbując odpowiadać na pytania, to przywołajmy hasło Białostockiego Kongresu.
Tak, człowiek twórcą historii. Otóż
dosyć oczywiste. Wydaje.
Tak, dosyć oczywiste,
bo
ale
przecież pozostałe ssaki nie tworzą historii,
tak, ale,
chociaż też.
Ale chcieliśmy właśnie położyć może taki akcent, żeby też i te zespoły badawcze, które się troszkę ukształtowały, żeby one właśnie troszkę pokazywały tą aktywność człowieka. Tą aktywność człowieka chociażby.
Jakiego rodzaju?
Już właśnie powiem. Kapitalny jest jeden z wielkich tematów, mianowicie o historii środowiskowej. Myśmy najczęściej aktywność człowieka rozumieli poprzez aktywność taką gospodarczą. Tymczasem pamiętajmy, że od średniowiecza trzeba było zmierzyć się z tym środowiskiem, tak? Trzeba było walczyć niejako.
Człowiek ostro zaczął zmieniać środowisko.
Tak, ale to środowisko dawało też jemu też pożywienie. Z drugiej strony po iluś tam wiekach odwrotnie, to środowisko wymuszało na człowieku jeszcze inne zmiany postaw. I przyznam się szczerze, że ta historia środowiskowa u nas w Białymstoku zajmuje się bardzo tak wyraźnie pan profesor Piotr Guzowski. To taka nowa próba spojrzenia na te łączenia historii kulturowej, historii gospodarczej i tej historii też społecznej. Ten człowiek właśnie twórcą historii to też rozumiany jest, że historyk potem to też interpretuje. Fakty są, a interpretacje są właśnie na szczeblu historii.
No i tutaj jest ta szczególna rola, bo jeśli przypomnimy sobie te wielkie dyskusje w środowisku polskich historyków chociażby, to ostatnio na przykład bardzo interesuje mnie sprawa przyczyn upadku I Rzeczypospolitej i w środowisku historyków był bardzo wyraźny podział. Z jednej strony Szkoła Krakowska, która doszukiwała się przyczyn upadku państwa w złych cechach ustrojowych, rozwiązaniach rządowych, także ludzkich przyczyn upadku, a druga, że byli zachłanni sąsiedzi i to oni nas skonsumowali. Teraz też z jednej strony mamy ten wyraźny podział, że no, PRL jest B, natomiast gdybyśmy kontynuowali te doświadczenia ustrojowe II Rzeczpospolitej, to z pewnością bylibyśmy bardziej rozwinięci, a później się okazuje, że współcześni badacze stawiają tezę, że odrobinę zasług tego PRL-u w tym obecnym szybkim rozwoju gospodarczym i społecznym należy dodać, czyli ta walka jednak ze środowiskiem, które przyłącza się do jednej strony konfliktu albo do jednej strony związanej z oceną dziejów, jest też istotna.
Tak, no ja myślę, że tylu ilu jest historyków, tyle może być poglądów badawczych. To, co pan redaktor powiedział, dotykamy bardzo ważnego problemu. Gdyby przyjąć główne tezy Szkoły Krakowskiej, że sami swoimi cechami psychicznymi, też ustrojowymi państwa doprowadziliśmy do upadku państwa polskiego, to można postawić pytanie, to ten naród w XIX stuleciu nie powinien w ogóle przetrwać, naród polski, i nie miał w ogóle żadnych cech, szans na odbudowę, tak? Nie było tych genów państwowotwórczych. Stąd wydaje mi się, że to jest taki bardzo wyraźnie zarysowany punkt widzenia. Szkoła właśnie przeciwna, szkoła warszawska, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, akcentowała. Problemów jest wiele. To jest też kwestia spojrzenia chociażby na Unię Polsko-Litewską. Na kongresie, czy nasz zjazd będzie poprzedzało nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Robertowi Frostowi, który jest wybitnym specjalistą w dziejach Unii Polsko-Litewskiej, i on rzeczywiście pokazuje, że ani taka próba spojrzenia na tę Unię przez historiografię polską, mocarstwowości Polski, ani tej litewskiej, że po prostu ta Polska chciała wchłonąć Wielkie Księstwo Litewskie, chyba się dzisiaj nie ostaje w tych najnowszych badaniach historycznych.
Piję do tego z tego powodu, że wydaje mi się, iż obywatel demokratycznego państwa wymaga prawdy, bo bez prawdy o przeszłości, bez prawdy o teraźniejszości trudno mu podejmować właściwe decyzje, które podejmuje jako główny element państwowy. Myślę tutaj o systemie wyborczym, o tym, że stanowi władzę, że głosuje nad określonymi kierunkami rozwoju, a bez prawdziwej wiedzy te decyzje są bardzo trudne do podjęcia. A za chwilę przyjrzymy się bliżej kongresowi, programowi i tym tezom badawczym, które w trakcie tego wydarzenia w Białymstoku będą miały miejsce.